1 listopada, dzień, w którym odwiedzamy cmentarze, a my pierwsze Ptasie Radio Gdańsk, jedno z pierwszych przynajmniej, jak pamiętam, nagrywaliśmy na cmentarzu.
Dzień dobry. Nie no, pierwsze to było przy Kuźni Wodnej i to była audycja o pluszczu, drogi Wódku.
To
jak
prawda.
Możesz nie pamiętać, to tylko
prawda.
Ile, 7-8 lat temu było?
No już chyba 9 wydaje mi się. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ale potem były raniuszki na cmentarzu.
Były, bo faktycznie jakoś tak jest to ptak, który się tak kojarzy z takimi dobrymi duszkami i przebywa w miejscach takich spokojnych. W lesie też, zresztą mogliśmy w zeszłym tygodniu, nagrywając audycję o sójce i stojąc w lesie, usłyszeć, jak rodzinka właśnie tych ptaków przelatuje. No i coś jest takiego w nich wyjątkowego i w tym wyjątkowym dniu właśnie chcieliśmy o nich porozmawiać.
Mała biała kulka rzeczywiście, tak?
Tak, biała.
Wygląda jak duszek.
Mała biała kulka, jeszcze do tego z długim, nieproporcjonalnie długim tym ogonem, ale rzeczywiście no tak wygląda dosyć magicznie, dosyć nietypowo i tak jakby nie była ptakiem, albo była przynajmniej ptakiem trochę z innego świata, albo z różnych światów.
A do tego jeszcze taki malutki, malutki czarny dzióbek.
Tak, ten czarny dzióbek jest taki, że on jest na tyle słaby i na tyle delikatny, że w zasadzie raniuszki mogą się żywić tylko i wyłącznie pokarmem mięsnym, tak to nazwijmy, przez całą zimę. Rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu o tym, że te wszystkie ptaki, które tym pokarmem mięsnym się żywią, raczej od nas odlatują, a raniuszki są twarde, zostają i niestrudzenie przeszukują różne zakamarki, kory, liści i tego typu miejsc i stamtąd sobie wydłubują różne różności takie, które są w stanie zjeść.
No właśnie, jak one tego szukają, jak znajdują?
Wiesz co, są świetnymi akrobatami, ponieważ one żerują na gałązkach drzew i często gdzieś tam na samych koniuszkach tych gałązek znajdują właśnie jakieś jaja, larwy owadów, bądź też na samych liściach, jeżeli te liście jeszcze są, no bo zaraz już nie będzie tych liści na gałęziach.
Znajdują to wszystko, co się tam ukryło,
tak? Tak, w jakichś szczelinach.
Czeka na wiosnę.
Tak, właśnie tak. I często też jest ten sposób żerowania, odbywa się w taki sposób, że ptak wisi na jednej nodze na tej gałęzi, bo dziób ma krótki, więc jakby potrzebuje tej tak zwanej wolnej ręki, bym powiedziała, czyli tej drugiej nogi i tą nogą po prostu podtrzymuje sobie pokarm i w ten sposób rozdrabnia i wkłada
długie,
do dzioba.
Coś tam długie, coś tam się uda, tak?
Tak, tak to wygląda, więc one właśnie, tak jak powiedziałam, często sobie gdzieś tam na tej jednej nodze wiszą, są sprytne, zwinne, żwawe, więc trudno też się przyjrzeć temu, jak one żerują, ponieważ o tej też porze roku najczęściej widzimy całe takie stadka kilku bądź kilkunastu raniuszków i przeważnie wygląda to tak, ja wiem z tego, z tej strony jakby osoby, która zawsze chciała zdjęcie zrobić raniuszkom i jak one przylatują, to człowiek nie wie, na którym się skupić, bo wszystkie są piękne i one dosyć blisko, jak już oblecą, tak przylecą na jakiś krzew, to dosyć czy drzewo, bądź też, znaczy dosyć blisko nas siedzą i cały czas się przemieszczają i często jest tak, że ten, który jest blisko nas, już nie jest blisko, bo ten drugi jest jeszcze bliżej, więc nie wiemy naprawdę, na którym się skupić, więc nawet jakbyśmy chcieli poobserwować, nie robiąc zdjęć, to naprawdę, no to jest
rzeczywiście
coś wspaniałego, to trzeba.
Wygląda tak, że ten oczopląs jeszcze ci został.
Tak.
Tak, rzeczywiście jest przy fotografowaniu, to jest tak, że trochę osiołkowi w żłoby dano i nie wiadomo, za co się zabrać. Ja kiedyś miałem taką sytuację wczesną wiosną, ale to taki luty, powiedzmy, wczesna wiosna, był luty, i byłem w lesie na Westerplatte i po prostu byłem za drzewem, tak to nazwijmy. I te ptaki mnie nie widziały i sobie przyleciały po prostu żerując tam z gałązki na gałązkę, z gałązki na gałązkę. I rzeczywiście pierwszy raz w życiu byłem w stanie obserwować raniuszki, nie wiem, z 2 metrów. Nie więcej niż 2-2,5 metra. No i zanim oczywiście, no nie chciałem jakby niszczyć tej chwili, one się dosyć szybko zorientowały, zanim ja podniosłem aparat, nastawiłem i tak dalej, to już one sobie poleciały dalej, zajęte swoimi sprawami, no ja zostałem z obserwacją, ale bez zdjęcia, więc może
bo
kiedyś.
Bo to stado rzeczywiście, ono jest takie bardzo, bardzo dynamiczne. Ono jest tutaj, potem za chwilę, tak, za moment kilka metrów dalej.
Tak jak powiedziałam, no to są takie zwinne, małe ptaszki. I też zachęcamy Państwa w tym dniu, kiedy odwiedzamy groby naszych najbliższych, żeby wszyscy, wiadomo, na cmentarzu zachowujemy się cicho, spokojnie, więc też jest większa szansa na to, żeby usłyszeć rodzinkę tych ptaków, bo one są dosyć hałaśliwe, jak już przelatują.
Ja myślę, że nie 1 listopada wchodzę w słowo, to tak bardziej 2, 3, czy kiedy tam jeszcze będziemy odwiedzali groby.
Po prostu, jak jesteśmy jak już jest na tym cmentarzu, to patrzmy, rozglądajmy się, no bo ptaki też, no przez to, że właśnie na tych cmentarzach na ogół spokojnie się zachowujemy, to i ptaki chętnie tam przebywają, czują się bezpiecznie i możemy wiele ciekawych gatunków zaobserwować.
To dzisiaj audycja o ptasich duszkach, raniuszkach. A swoją drogą, to jak długo żyją ptaki?
To zależy. Najlepszą odpowiedzią w takim przypadku jest oczywiście to zależy. Taka naczelna zasada, czy generalna, jest taka, że im mniejszy ptak, tym krócej żyje. Więc nasz wspomniany raniuszek pewnie średnio 2, może 3 sezony, to jest pewnie jakiś tam maks. Zdarzają się pewnie najbardziej takie no, żywotne ptaki, czy tym, którym się najbardziej uda, one pewnie są w stanie przeżyć 7, może 8 lat. Natomiast tutaj rozmawialiśmy poprzednio o statystyce w kontekście sujek, no a tutaj musimy też powiedzieć o statystyce w kontekście umierania. Większość ptaków, które umierają, to są jednak ptaki młode. Śmiertelność największa jest u ptaków młodych, więc one siłą rzeczy no, przesuwają tą granicę średniego wieku trochę bliżej niż dalej. Więc te ptaki, mówi się średnio, że sezon 2-3 takie ptaki przeżywają, natomiast no, te najbardziej wytrwałe raniuszki pewnie 7-8.
Taka statystyka jest rzeczywiście i może wyglądać no, bardzo przerażająco.
No tak, bo są gatunki...
Bo jak to? Ten ptak, ta sikorka, którą my sobie obserwujemy u nas przy karniku, to za 2 lata to już jest inna sikorka?
No dokładnie tak, a jeszcze jak sobie pomyślimy o tych naszych raniuszkach, które budują bardzo misterne, bardzo takie kamuflażowe gniazdo, bardzo mocno starają się ukryć, a mimo wszystko mniej więcej 40% gniazd jest niszczona przez drapieżniki, no to się okazuje, że nie dość, że jest trudno... czekajcie, sorry.
Jak idziecie Państwo na cmentarz, to wyłączcie komórki.
Tak, to ja przepraszam, mea culpa, więc wracając szybko i zgrabnie do tematu, żeby nikt nie usłyszał oprócz Ciebie tego dzwonka, nie dość, że jest trudno przeżyć tym młodym, to jeszcze trudno jest tym raniuszkom w ogóle doprowadzić do tego, że jakieś młode się pojawią, więc to jest taka historia tutaj z raniuszkami, ze śmiertelnością i z umieraniem w tle.
Tak, ja tylko tak dorzucę taki kamyczek, że ciekawe jest to, że na przykład śmieszki żyją długo, czyli te mewy, tak? Takie jedne z naszych najpospolitszych.
Śmiech to zdrowie.
No może, to.
Proszę bardzo.
To mam szansę. Ale okazuje się, że ponad 30 lat żyją, więc całkiem no, sporo, zwłaszcza w porównaniu z tymi właśnie drobnymi ptakami, o których Piotr wspominał. Ja też jeszcze wrócę do bohaterów naszej dzisiejszej audycji w kontekście tego, jak wyglądają. Już powiedzieliśmy, że są biało-czarnymi ptakami, tak w uproszczeniu mówiąc, chociaż tak ta biel często wpada w taki też róż. I w ogóle mamy jeszcze, o tyle ekscytujące jest obserwowanie tego gatunku, że właśnie mamy 2 podgatunki, które występują w naszym kraju. My na ogół spotykamy raniuszka z czystą, białą głową, ale też przy odrobinie szczęścia można zaobserwować ptaki, które mają przechodzące przez głowę brwi, takie czarne, ciemne. I no, to jest właśnie ten drugi podgatunek, częściej występujący na zachodzie naszego kraju. No ale w tym momencie, kiedy dużo się dzieje, ptaki się przemieszczają, bo raniuszki u nas są przez cały rok, one będą lekko się przemieszczały właśnie za pokarmem, więc może nie będą cały rok przy naszym domu, ale gdzieś tam będą, mówię, po Polsce się przemieszczały.
I to są te ptaki, które właśnie no, jesienią, późną jesienią czy zimą widać, gdy nie ma na drzewach liści.
Tak, ale też jest tak, że przylatują do nas też raniuszki i zresztą sujki, o których mówiliśmy w zeszłym tygodniu również, z północy i ze wschodu Europy, więc jakby tych ptaków wtedy jest u nas więcej w tym czasie.
Ja się uśmiecham dlatego, że my rzeczywiście audycję teraz nagrywamy na spacerach z Grzesiem i tego Grzesia słychać, proszę Państwa, tam
no cóż,
w tle.
No,
on potwierdza słowa mamy. Tak jest.
Tak, w każdym razie teraz jest taka pora roku, gdzie jest łatwiej nam te ptaki zaobserwować, stąd też o nich dzisiaj Państwu opowiadamy. One się, tak jak powiedziałam, przemieszczają, są dosyć głośne, są te stadka rodzinne, no bo w tym okresie wiosenno-letnim to są pary ptaków i wtedy one są też bardziej skryte, no bo zajmują się budowaniem gniazda. Tak, Grzesiu, właśnie, nie tak. Więc tak to wygląda, a przy budowaniu...
Mama Ewelina nie buja,
a Piotr wuj właśnie, Piotr tak, buja. Ucieka, bo stwierdził, że Grzesiu teraz przejmie kontrolę bujać, nad tak. audycją. Mhm. Ja też jeszcze Państwu opowiem, że ciekawe jest to, Piotr wspomniał o budowie gniazda takiego misternie uwitego i okazuje się, że one też wyścielają to gniazdo nawet 2000 piórek małych. Także wyobraź sobie, ile tych piórek paraptaków musi nas nosić. Tak, no zbierają, wyszukują miejsca, gdzie albo jak ktoś ma na przykład kury i są kurniki, albo są miejsca,
no,
gdzie...
No się pierzą też, tak?
Może nie o tej porze roku, raczej giną.
Ale chciałem powiedzieć, że pozostają w czasie resztki.
Tak, niestety tak, ale no te resztki, jak widać, nie marnują się, jeśli ptakom też przydają do...
Z powodu drapieżnika.
Właśnie tak, więc też raniuszki odwiedzają takie miejsca, gdzie na przykład jastrząb czy krogulec dopadł swoją ofiarę i też ryzykują przy tym wiele, bo same mogą stracić życie, ale no gdzieś tam tych piór potrzebują, żeby dzieci miały odpowiednio miło, ciepło.
Piotr dobrze buje.
Doświadczenie, Grzegorz, proszę pana.
Grzegorz, nie płaczę, to wróćmy jeszcze do tej żywotności ptaków, bo są ptaki, które jak sowa na przykład, wydaje się, że taka sowa to jest długowieczna.
No i tutaj też jest to jakiś tam mit, z którym pewnie się trzeba rozprawić, bo ona oczywiście jest większa, więc pewnie żyje statystycznie dłużej, czy tak w teorii żyje dłużej. No te najstarsze ptaki, które gdzieś tam w ogóle dożywają, to są chyba ptaki, chyba bielik był taki w niewoli do 44 czy do 47 lat udało mu się przeżyć, więc to już taki poważny wiek. Domyślam się, że te pingwiny, które są gdzieś tam w niewoli albo jakieś tam te większe ptaki, one
kondory
mogą żyć...
Kondory w Oliwskim Zonie.
Tak, kondory mogą żyć...
80 chyba lat.
Też zdarza się,
całkiem długo,
dożywają.
Tak. Natomiast no to są tylko... To już jest takie trochę sztuczne przedłużanie tego wieku czy tego długości trwania tego życia, bo wiadomo, że na zwierzęta czyhają różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Tym ptakom jednak w niewoli jest dużo bezpieczniej. Mają codziennie papu dostarczone, więc nie muszą się specjalnie starać. Nikt ich raczej nie zaatakuje, nikt ich nie będzie próbował zjeść. Jak im się przydarzy katar, no to ktoś im tam witaminę C poda i tam herbaty z miodem też da. Więc no... No więc tutaj tak, no więc tutaj jest tak, że to już jest trochę sztucznie podtrzymywane, jakby przedłużane to życie, natomiast no w naturalnym środowisku ono jest zdecydowanie mniejsze, chociaż rzeczywiście ptaki, które dożywają 20-30 lat, z tych większych nie są pewnie taką zupełną rzadkością.
A ja na koniec jeszcze mam, Włodku, do ciebie pytanie.
Proszę bardzo.
Jak myślisz, jakie jest ulubione drzewo raniuszka?
Myślę, że dęby, myślę, że buki.
A jak raniuszek wygląda? Przypomnij sobie.
Mała biała kulka.
Biało-czarna kulka, tak. A jakie drzewo ci przypomina raniuszek?
Brzozę?
Tak jest. I okazuje się, że brzoza jest właśnie ulubionym drzewem raniuszka, a to ze sprawą tego, że, znaczy pewnie też tej kolorystyki właśnie brzozy, przy niej się, czy też na niej czuje się bezpieczniej. I też okazuje się, że właśnie brzozę wybiera sobie bardzo często jako miejsce budowy gniazda swojego, a to też nie tylko ze sprawą tego, że brzoza jest biało-czarna i ma na przykład dużo porostów często, gdzie właśnie można też te porosty wykorzystać do maskowania z zewnątrz gniazda, ale okazuje się, że brzoza dosyć szybko się rozwidla, ma właśnie gałęzie w taką fałkę się układają i ona, raniuszki w tej fałce właśnie
budują
tutaj brakuje mi, stabilizują, tak umieszczają to gniazdo właśnie w tym fał, że to jest taka podstawa tej konstrukcji.
A myślałem też, że ona ma na tyle wiotkie gałęzie, że inne ptaki nie szukają owadów na tych gałęziach. Być może tak też jest.
Oj, szukać to szukają.
Wszyscy
szukają wszędzie, to tak trochę wygląda. Ale jeszcze też ciekawe jest to, że oprócz tych owadów, no bo czasami jest tak, że faktycznie te owady jest... trudno w danym momencie roku. I tu z pomocą też przychodzą krzewy. Okazuje się, że te, które mają miękkie owoce, chociażby takie jak trzmielina, też są wykorzystywane w diecie przez raniuszki. Takim innym przykładem jest pnącze, wiciokrzew pomorski, i też owoce tego pnącza podobno są chętnie zjadane przez te ptaki. I tu też znowu my Państwa zachęcamy, bo jest jesień. Jesień jest doskonałą porą roku do tego, żeby sadzić, w ogóle sadzić drzewa krzewy, więc czemu im nie spróbować, a może gdzieś tam jak mają Państwo kawałek ogródka, to warto właśnie taką trzmielinę posadzić, bądź tą taką najzwyklejszą, najzwyczajniejszą, nasz rodzimy gatunek, czy też właśnie ten wiciokrzew pomorski, to też jest nasz rodzimy gatunek. Są to, przez to, że rodzimy, to odporne na nasze warunki atmosferyczne, chociaż te warunki się zmieniają, prawda? Coraz bardziej klimat się ociepla, ale no jest szansa, że przetrwają bez jakiejś tam nadmiernej pielęgnacji tych roślin i a nóż właśnie dzięki temu, że tą trzmielinę posadzimy, to za jakiś czas w naszym ogrodzie właśnie spotkamy taką rodzinkę statko przelatujących raniuszków, bo te statka, które widzimy, to też są po prostu na ogół rodziny ptaków.
Wnioski z tego takie, że najlepiej, żeby były wszędzie drzewa, także na cmentarzu. I to nie tylko z tych względów, że wtedy cmentarz wygląda tak bardzo, bardzo klimatycznie.
Drzewa są życiem. Wokół drzew wszystko się toczy i ta nasza zaduma, która nam na cmentarzach towarzyszy, będzie się wtedy tak zgrabnie przenikała z tym wszystkim, co wokół nas, z życiem. I chyba tak właśnie powinno być.
To było Ptasie Radio Gdańsk. Do
usłyszenia.
Dziękujemy.
Do usłyszenia.